Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa dzisiaj profesor Marek Masnyk, rektor elekt Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, znamy już pełen skład nowych władz Uniwersytetu. Troszeczkę tak nowych, starych, bowiem nazwiska się nie zmieniły. Natomiast mamy jedno nowe, profesor Izabela Pisarek, która niejako zastąpi pana na tym miejscu, prorektora do spraw kształcenia i studentów. Panie profesorze, można powiedzieć, kontynuacja tego, co przez ostatnie 4 lata się działo. Tak uczelnia takimi prawami będzie się rządzić?
W dużym stopniu tak. I stąd też ten skład jest taki, jak pani powiedziała, trochę starego składu, czyli pani profesor Piątkowska, pan profesor Słodczyk, pozostający na tych stanowiskach prorektorskich z zakresem kompetencji i zadań, które dotychczas wykonywali, i pani profesor Pisarek, nowa twarz w tym moim teamie z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, ale osoba doświadczona, jeśli chodzi o tę sferę dydaktyki akademickiej, bo od 9 lat pełni funkcję mojego pełnomocnika i także w poprzedniej kadencji mojego poprzednika na stanowisku prorektora, pełnomocnika do spraw procesu bolońskiego, więc ta dydaktyka akademicka jest doskonale znana. Natomiast ja przewiduję od 1 września trochę inny rozdział zadań dla prorektora do spraw kształcenia i studentów. Popełniłem trochę błąd w 2013 roku, kiedy nowelizowaliśmy na statut Uniwersytetu. Mogłem wówczas, nie przewidziałem, dokonać takiej zmiany niedokreślającej liczby prorektorów i przejść na taką koncepcję kierowania, jak to jest na dużych uniwersytetach, czyli rozdzielenie funkcji prorektora do spraw kształcenia i powołanie prorektora do spraw studenckich. Tak mają właśnie wszystkie uniwersytety. Ale ten problem rozwiążę poprzez powołanie pełnomocnika do spraw studentów, który będzie moją prawą ręką i takim wsparciem dla prorektora do spraw kształcenia i studentów.
I rozumiem, ta osoba szczególnie dla samych studentów
dla
ważna,
samych studentów,
prawda?
Tak, będzie takim przełożeniem bezpośrednim między studentami a rektorem i prorektorem do spraw kształcenia, co pozwoli z drugiej strony prorektorowi do spraw kształcenia skupić się na
bardziej na kształceniu,
na dydaktyce akademickiej. To, co też w tej swojej mowie i programie podkreślałem, zwracałem uwagę, powinno być naszym priorytetem, budowanie polityki jakości kształcenia.
A propos tych priorytetów, panie profesorze, tutaj wątpliwości nie ma. Wydział Lekarski jest absolutnym numerem jeden.
I tu się nic nie zmieniło.
Tu się nic nie zmieniło.
Rozpoczęliśmy ten projekt przed wakacjami, w końcach maja zrodziła się koncepcja kierunku lekarskiego. Jestem pewien uznania, że po tak krótkim okresie prac i przygotowań tak daleko, bo wniosek został złożony do ministerstwa.
No właśnie, bo mówi pan, nic się nie zmieniło, absolutny numer jeden, ale te prace dosyć szybko postępują. Z jednej strony komitet honorowy, z drugiej strony wizyty u ministra, coraz więcej wiemy i coraz szybciej to idzie.
Tak, były wizyty i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana ministra Gowina, w poniedziałek była delegacja pana ministra Pinkasa w Ministerstwie Zdrowia. Jest pełna zgoda, akceptacja i bardzo wyraźne zielone światło dla kierunku lekarskiego, dla Uniwersytetu Opolskiego. Jest tu zgoda, porozumienie takie międzyresortowe w tym zakresie. Mamy także deklarację finansowania tego projektu, bo to jest skoro około 40-42 milionów złotych. Wniosek został złożony. Na dniach po wstępnej takiej analizie naszego wniosku, wniosek merytoryczny zostanie skierowany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. No i zbieramy ten
wkład własny,
te 8 milionów.
W porównaniu do tych 40 to niewielki wkład własny, ale mimo wszystko jest i trzeba go uzbierać.
Myślę, że taka atmosfera bardzo pozytywna, jaka tworzy się wokół tej idei, koncepcji kierunku lekarskiego w Opolu, w mieście i regionie, pozwoli nam bez trudu te 8 milionów.
Tak zupełnie wprost zapytam, to ile już macie?
Już mamy 2 na stole, czyli milion dał marszałek, ten pierwszy milion może nie do końca wykorzystany w tym zakresie, zostanie wykorzystany do przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy obiektu Przyrodniczej 48. Mamy projekt, teraz trzeba tą dokumentację techniczną. To potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy, do jesieni, do października. I to jest ten pierwszy milion. Myślimy, że około 600-700 tysięcy zamkniemy się w tym projekcie, tej całej dokumentacji technicznej. No i czekamy na marcową sesję Rady Miasta, która też dokona zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta w tej strefie Śródmieście 5, gdzie będzie usytuowany ten wydział, kierunek lekarski. No i drugi milion na stole, który położył pan prezydent Wiśniewski.
A co z kolejnymi milionami?
Ja myślę, że nie będzie problemu, żeby one trafiły na nasze konto. Mówię, jest...
Trzeba się jakoś postarać, a nie pytanie skąd.
Nasi partnerzy w kierowaniu miastem, województwem, regionem,
czyli dalej, dalej patrzycie
na... konkurowali, kto da więcej.
O, no, nie, to proszę, też nie ciekawe.
Tak. My też przewidujemy wygenerowanie własnych środków, albo z środków własnych budżetu, albo sprzedamy tę kamienicę przy ulicy Sienkiewicza 33, którą od jakiegoś czasu próbujemy sprzedawać. Byli kupcy, ale nie oddaje się tak cennej rzeczy za darmo. Myślę, że jak dostaniemy 3 miliony złotych, to ją spieniężymy i to będzie też ten nasz wkład.
Panie profesorze, ja myślę sobie tak, poparcie zaistnienia Wydziału Lekarskiego to jedno, a dawanie pieniędzy to jest kwestia inna, czasami trudno się o nią postarać.
Ja nie sądzę, żeby to były dwie różne sprawy.
Oby tak było, że za poparciem idą pieniądze.
To jest kwestia uniwersytetu, rektora Mastyka, czy kogokolwiek.
To jest kwestia regionu.
To jest bardzo ważne z punktu rozwoju miasta i regionu.
Panie profesorze, ale poza Wydziałem Lekarskim, do tego mamy jeszcze pruszkowską pomologię. To jest kolejny priorytet, to jest kolejna ważna sprawa. Duże przedsięwzięcie, także finansowe.
Duże przedsięwzięcie. Też wartość tego projektu około 40 milionów złotych. Choć to jest zupełnie inny projekt niż... zaczynaliśmy go przed 2 czy 3 laty. Myśmy myśleli o otworzeniu tam parku, ogrodu botanicznego, arboretum. Jednak zmieniły się zasady finansowania znaczenia pieniędzy europejskich w tej perspektywie 2016-2020.
Projekt trzeba było tak skonstruować, żeby te pieniądze dostać.
Dokładnie. Przekierowaliśmy ten projekt troszeczkę w takim kierunku Centrum Rolno-Spożywczego Europejskiego i też nie w takim zakresie jak na początku. Jesteśmy po pierwsze, mamy przekazaną przez panią burmistrz Pruszkowa pierwszy kawałek ziemi, to jest 9 hektarów. Projekt został wpisany jako jeden z 3 priorytetowych dla naszego regionu projektów zaakceptowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jesteśmy w okresie spinania finansowego tego projektu, bo on obejmuje nie tylko uczelnie, ale także partnerów biznesowych zainteresowanych wejściem do Pruszkowa. Potem drugi, trzeci etap, w tym pierwszym etapie, żeby długo o tym nie mówić, wybudowanie 2 laboratoriów. Pierwszego laboratorium przy ulicy Oleskiej 22, to przylegającego do tego obiektu Instytutu Ochrony Środowiska dawnego. Drugie laboratorium w Pruszkowie, a potem w drugim i w trzecim etapie kolejne kawałki ziemi by zwieńczyć to tą koroną w postaci tej szkoły pruszkowskiej.
No i to jest też ogromne przedsięwzięcie.
To jest duże przedsięwzięcie, ale też i rozłożone w czasie. Mm-hmm. Mamy spore zainteresowanie także podmiotów zewnętrznych w ramach programu Horyzont 2020. Szukamy partnerów, którzy i mamy już wstępne deklaracje, którzy będą zainteresowani partycypowaniem w realizacji tego projektu.
Panie profesorze, mnie zaintrygowało jedno zdanie, które powiedział pan, kiedy został pan wybrany nowym rektorem. Powiedział pan takie zdanie, że pana celem jest budowanie takiej pozycji Uniwersytetu Opolskiego, w którym będzie on w większym stopniu niż dotąd uniwersytetem pierwszego wyboru.
Tak, ale jak do tego dojść? No, musi się zmienić. Trzeba powrócić do starej, takie humboldtowskie zasady Uniwersytetu Uniwersalnego, czyli jedności badań, wiedzy, kształcenia studentów oraz nauczycieli akademickich.
Ale uczelnia musi być też atrakcyjna dla tego studenta, żeby...
Poprzez co musi być atrakcyjna?
Żeby nie była tą uczelnią drugiego wyboru.
Kierunku rozwoju, w kierunku uniwersytetu badawczego, ale także poprzez podnoszenie poziomu jakości kształcenia. Młodzi ludzie muszą w sposób świadomy wybierać naszą uczelnię, wiedząc, że ta uczelnia daje im dobry zawód, dobry dyplom, dobrą wiedzę.
I że będzie praca, panie profesorze, że po danym kierunku, po danej uczelni łatwo będzie można znaleźć pracę. Myślę, że to jest też priorytet.
Tego nikt pani nie powie. Nawet na najlepszym uniwersytecie dziekan czy rektor, podpisując, wręczając dyplom, czy się jagiellońskim, warszawskim, poznańskim, czy jakimkolwiek, nie powie, panie kolego, czy proszę panią z tym dyplomem,
będzie praca.
Pani będzie miała pracę. Mhm. Nie. kształcenie uniwersyteckie to jest zupełnie inny rodzaj umowy między tymi, którzy przekazują wiedzę, a tymi, którzy tę wiedzę pobierają. My dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale mamy takie przekonanie, że to jest dobry dyplom i w ślad za tym dyplomem łatwiej będzie mu znaleźć pracę, będzie atrakcyjnym towarem na trudnym rynku pracy. To się skończyło, już te czasy wcześniej powiadają, to senewrati, prawda, że wystarczy iść tam do byle jakiej uczelni, udawać, że się uczy, a ci, co uczą, udają, że przekazują wiedzę, na końcu dostaje się dyplom, a potem się w gazecie czyta, zatrudnia absolwenta, specjalistę z zakresu zarządzania, tylko nie po takiej szkole i tam pada nazwa.
Panie profesorze, ale tak sobie myślę, bo jeszcze 2 dni temu rozmawiałam z rektorem Politechniki Opolskiej, który mówił, że na 4 lata dla niego priorytetem jest to, żeby Politechnika kształciła pod lokalny rynek pracy, tak żeby oczywiście nigdy 100% gwarancji nie da temu studentowi, że znajdzie pracę w regionie czy gdzieś poza nim, ale rzeczywiście to kształcenie pod lokalny rynek pracy jest dla Politechniki priorytetem. No nie wiem, czy uniwersytet też tak może powiedzieć.
Nie, ja tak nie mówię. My nie chcemy kształcić tylko wyłącznie pod lokalny rynek pracy, bo ten lokalny rynek pracy nie jest w stanie zaabsorbować wszystkich naszych absolwentów. Podam prosty przykład. Ja o tym wczoraj mówiłem w takiej dłuższej rozmowie z pani koleżanką. Gdybyśmy chcieli zdiagnozować czy zidentyfikować główne segmenty tego przemysłu w naszym regionie, to jest chemia, prawda? Blachownia, Kędzierzyn, Górażdże, Tarnopol i tak dalej, i tak dalej. Mamy kształcić na potrzeby przemysłu chemicznego. Wie pani, ilu studentów przyjmujemy ostatnimi laty na chemię? 30-35.
A tyle przyjmujecie, bo nie ma zainteresowania chemią?
Problem jest bardziej złożony, bo z jednej strony mamy znakomitą chemię, świetne badania prowadzone przez naszych chemików, pozyskują znakomite granty, prowadzą prace badawcze dla tych segmentów przemysłu i dla otoczenia przemysłu, ale też i nie ma większego zainteresowania, właśnie kurczy ta ścieżka zainteresowania studiowaniem czystej chemii, prawda? Dlatego my poszukujemy takich możliwości, które łączą chemię z czymś tam jeszcze, fizykę z czymś tam jeszcze. Mówimy o biofizyce, mówimy o chemii rolniczej, mówimy o chemii leków.
To jest to reagowanie na bieżąco, jednym
słowem. Dokładnie, reagowanie na rynek i na możliwości wchłonięcia potem na ten rynek pracy przez naszych absolwentów.
Panie profesorze, wyzwań nie brakuje. Na pewno to będą 4 lata pełne wyzwań. Mam nadzieję, że wszystkie zostaną zrealizowane, te cele, które pan sobie na starcie wyznacza. Profesor Marek Masnek, rektor elekt Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.